Dobrze. Oczywiście, Jacek Kaczmarski, rady dla młodego Sarmaty. My już troszkę bardziej jesteśmy dorosłymi Sarmatami w studio. Aleksander Wierzejski, Marek Król, a przy telefonie Jan Leduchowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
W Wiedniu, mam nadzieję, pogoda przyjemna. Zacznijmy może od wyborów, bo startował pan w wyborach do parlamentu austriackiego i zdaje się, nie udało się wejść do tego grona.
Niestety się nie udało, chociaż miałem osobiście bardzo dobry wynik. Byłem na 7. najlepszym miejscu na liście krajowej, jeśli chodzi o te głosy bezpośrednie. Ale tym razem nie wystarczało, no zobaczymy, następnym razem może.
Oczywiście, a może zdradzi pan nam negocjacje, bo nie słyszałem o zaprzysiężeniu rządu do tej pory, mimo że minął miesiąc.
Tak, tak. Więc jest tak, plan jest ten, żeby przed świątami był nowy rząd. Tyle mogę powiedzieć, że jest dobra atmosfera. Ja byłem w rozmowie z członkami naszej partii chadeckiej, ale też z Partią Wolnością jestem w kontakcie. Wszyscy mówią, jest dobra atmosfera, jest chęć, oni chcą współpracować, ale jednak to potrwa i szczególnie Partia Wolności nie chce to cały proces przyspieszyć niepotrzebnie.
Czyli czekamy na rząd w Austrii, a przy okazji przyglądamy się w ogóle strefie niemieckojęzycznej. Dlaczego nie udaje się, jakie są komentarze z Wiednia, utworzyć rządu w Niemczech, mimo że tam od wyborów minęły już ponad 2 miesiące?
No ja nie chciałbym się wtrącać w rząd niemiecki. Ja sobie też życzę, żeby rząd niemiecki się nie wtrącał w naszą koalicję. Tam na pewno jest trudniejsza sytuacja po wyborach niż u nas. Nie ma takiego wyniku jak u nas.
Są też inne relacje. Austria przygląda się też kwestiom europejskim. Czy jest jakiś pomysł już na pierwsze ruchy nowego rządu austriackiego, pierwsze kroki w polityce europejskiej?
Nie, to naprawdę za wcześnie powiedzieć i to jest to też jest temat, gdzie się dzielą poglądy między Partią Chadecką a Partią Wolnością. Partia Wolności na pewno jest znacznie bardziej eurosceptyczna niż Partia Chadecka i to musimy jednak doczekać utworzenia nowego rządu i co będzie w kontrakcie.
Jest pan politykiem, więc wyraża się pan jak polityk i to jest absolutnie zrozumiałe. To ja zapytam pana zupełnie innej beczki. Nie, czy do Austrii dotarła historia o Atlasie Kotów? Czy było na ten temat?
Nie jestem tego świadom.
Dobrze, to historia jest taka, że w czwartek w polskim parlamencie Jarosław Kaczyński przejrzał Atlas Kotów i ta wiadomość poszła w świat. Washington Post, New York Times, BBC, największe portale.
Moja żona mi opowiadała o tym.
Okej, ale oficjalna prasa jeszcze nie. Dobrze, to jeszcze zapytam pana o politykę austriacką. Jak wyglądają relacje pana Sebastiana Kurza z prezydentem Republiki Austriackiej, bo przecież pan prezydent został wybrany jakby w takich dziwnych ponownych wyborach.
Tak.
Te pierwsze okazały się być nieważne.
Tak. Niestety jakieś 10 dni temu w mediach była taka sprawa, że widocznie nasz prezydent w mowie z dyplomatami mówił o nowym rządzie i się powiedzmy tak niedyplomatycznie wyraził o Sebastiana Kurza.
Że jest irytujący.
Dokładnie i też już wykluczał pewnych polityków z Partii Wolności, że ich na pewno nie akceptuje jako ministrów. I to, to było irytujące i jednak był pewien dementi, że to tak, to nie został powiedziany. No, na pewno to nie jest łatwa sytuacja, chociaż stosunek między Sebastianem Kurzem i prezydentem van der Bellen jest jak najbardziej w porządku, tu nie ma żadnego problemu. Tylko, no jak chyba też i pan wie, pan prezydent van der Bellen jest z partii Zielonej i oni i ich celem zawsze był ten, żeby Partia Wolności się nie dostała do rządu. Więc to jest dla prezydenta trudna sytuacja.
To jest w ogóle bardzo ciekawe, ale też pan nie może tego komentować jako austriacki polityk, że celem jakiejś partii nie jest realizacja własnego programu, ale to by ta druga partia swojego programu nie zrealizowała.
No, Partia Zielonych na pewno by się nie zgadzała tym, co ja teraz powiedziałem, ale ja jednak taki mam, ja i też kilka innych ludzi mamy takie wrażenie, że to jest jeden z głównych celów, powiedzmy tak.
I on też, prezydent
w wyborach prezydenckich też powiedział, że on by nie akceptował rząd z Partią Wolnością, więc... To już zmienił swoje zdanie.
Trzymamy w takim razie kciuki za rozmowy koalicyjne w Austrii i liczymy na to, że ta nowa Europa, która powoli powstaje, będzie bardziej przyjazna obywatelom swoim własnym i będzie no, realizowała te cele, które każdy z nas ma, spokojne życie, rozwój gospodarczy, dzieci, rodzina, a nie jakieś lewackie szaleństwa.
Absolutnie, 100% się zgadzam.
Jan Leduchowski z Wiednia na antenie Poranka Wnet 87,8 FM oraz Wnet FM. Bardzo serdecznie panu dziękujemy.
Dziękuję.
W studiu Marek Król. Raz jeszcze ta Austria to bardzo ciekawe, bo to jest takie wyrwa w tym bloku niemieckojęzycznym. Wydawałoby się, że Austria jako młodszy partner Niemiec powinna trzymać ręce pa szwam, Mauthalten, a oni wybrali sobie kogoś, kto mówi o wartościach chrześcijańskich. Pytanie, czy to jest katolickich, twierdzi, że trzeba bronić rodziny.
No, pozdrowienie Kriegsgody jest obowiązujące w dalszym ciągu w Austrii, czy przywitalnie, przepraszam. Ale będąc tam kiedyś z moim ojcem, bo tam był na robotach w Austrii w czasie II wojny światowej, z łapanki wywieziony, nie bardzo wierzę w te ich przemianę. Mają ogromny kompleks niemiecki i nie zapomnę, jak rodzina, u której pracowała, się chwaliła, że oczywiście tutaj jakoś sobie radzą rolnicy, bałerzy, średnio sobie radzili, ale największą dumę, najbardziej dumni są z syna, który pracuje w BMW, w fabryce samochodów BMW. Więc mają ten wielki, wielki kompleks i ja bym nie przeceniał tutaj niezależności od polityki niemieckiej Austrii, bo no jest to taki kraj dość mocno zależny od gospodarki niemieckiej.
W studiu, proszę państwa, pojawił się Jerzy Bielewicz. Witamy serdecznie.
Dzień dobry panu i państwu.
Od marca nie będziemy mogli zrobić zakupów w dwie niedziele w miesiącu. Będą zamknięte duże galerie handlowe. No czy to, proszę pana, nie jest naruszenie demokracji? Czy to nie jest atak na wolności tych, którzy chcieliby sobie w niedzielę pójść i kupić coś w galerii?
To my jesteśmy per pan?
Tak, per pan, taka formuła retoryczna. Państwo doskonale znają i wiedzą, że jesteśmy per you, cytując polityka, który właśnie przestał być szefem swojej partii. Więc będąc per you, możemy powiedzieć sobie również per pan.
Że to ja ciekawe. Myślałem, że zagadałeś tak jak na ulicy z jeden do drugiej albo w tramwaju. No to, że nie będziemy mogli kupować w niedzielę, to dobrze. No, jesteśmy zasobnym krajem, tak jak we Francji, w Niemczech. Po prostu tak powinno być. Natomiast będziemy mogli kupować w soboty, będziemy mogli kupować w niedzielę przed świętami, jeśli taka sytuacja będzie, więc kolejki nas nie czekają. na ekonomię może to mieć równie dobrze bardzo dobry wpływ, więc bardzo dobrze, tak? W tym kierunku powinno iść.
W zeszłym tygodniu.
Ja nie robię zakupów w niedzielę, więc...
Ja również. A redaktor Król?
Też nie robię, mam jakieś, bo nie wiem, czy to perelowskie nawyki są, ale też nie robię. Natomiast wielokrotnie rozmawiałem z kasjerami i wiem, jaka to jest kasjerkami, zwłaszcza panie tam najwięcej pracują. To jest potwornie ciężka praca i ci wszyscy, którzy domagają się w ramach wolności pracy w niedzielę, to ja jako prosty redaktor domagam się, żeby wszystkie urzędy były również otwarte w niedzielę, ponieważ najczęściej z żoną musieliśmy się zwalniać z pracy po to, żeby coś załatwić w urzędzie, ostatnio, żeby zarejestrować legalnie obcokrajowca w pracy, ponieważ w Urzędzie Wojewódzkim siadły komputery, wszystko nawaliło i żona już 3 razy musiała się zwalniać z pracy. Więc ja domagam się niedzieli dla urzędów, jeżeli mają być oczywiście duże supermarkety. Czy...
Również znam jakby sytuację z drugiej strony lady osobiście i mało co jest tak wkurzającego jak widok ludzi, którzy sobie z rodzinami chodzą po centrum handlowym, a ty tutaj musisz stać i się uśmiechać i tam wydawać towar albo zachwalać i to ile tego jeszcze. I to im bliżej końca, tym bardziej oni przychodzą.
No oczywiście będzie to miało wpływ na sprzedaż w poszczególnych działach. No chociażby sprzedaż i sprzedaż wzrośnie na pewno w niedzielę. Bo skoro nie na zakupy, to może przed komputerem można coś kupić. Z drugiej strony wzrośnie sprzedaż małych i średnich sklepach naszych polskich.
Zrelacjonuję tutaj redaktorowi Markowi Królowi, który może nie śledzi pilnie twórczości Jerzego Bielewicza. Otóż redaktor Bielewicz napisał tekst na portalu W Gospodarce, z którego wynika, że jest dobrze. Że wskaźniki rosną. Jest po prostu pięknie, a nawet napięcie polityczne się obniżyło i proszę tutaj się z tego tekstu wytłumaczyć w tej chwili.
No właśnie, właśnie. Nawet sądzę, że te krzyk o rekonstrukcję rządu już jakby oddalił się, bo naprawdę jest dobrze. Bardzo dużo wydarzeń i gospodarczych, i politycznych, które są świetne dla Polski. No chociażby kontrakt zezwolenie na transfer technologii, najnowszej technologii wojskowej, rakiet Patriot. No to jest dla stabilności gospodarki, to ma bardzo duże znaczenie dla nas. No dlatego, że możemy wybudować najlepszą infrastrukturę, ale musimy jeszcze jej bronić w razie, gdyby ktoś chciał ją zniszczyć.
Jakiś ewentualny inwestor może zawsze zapytać, okej, postawię u was fabrykę za $1 miliard, ale chłopaki, co będzie, jak tu was już nie będzie? No to mówię, jak to nas nie będzie? Tamtych prędzej nie będzie jak nas. Mamy tutaj takie...
Bezrobocie na najniższym...
Nie doceniamy tego. Dziwię się, że w Polsce tego się nie docenia. Tej największej relokacji od czasu II wojny światowej mam na myśli właśnie przyjazd wojsk amerykańskich. To był znaczący gest i po tym teraz mamy następny.
Olbrzymie wydarzenie i my od niego będziemy odcinać kupony, dlatego że możemy w końcu zająć się gospodarką. I to widać w naszej polityce, ale chciałbym jeszcze kilka słów dodać na temat sytuacji gospodarczej. Chociażby złoty, który przeszedł do góry. Ja sądzę, że dzisiaj może za dolara spaść poniżej, może wzrosnąć do poniżej 3,5 za dolara, czyli bardzo, bardzo wysoki poziom złotego. Do franka szwajcarskiego może spaść poniżej 3,6 złotówki za franka. Czyli frankowicze się cieszą. Dla ministra finansów Mateusza Morawieckiego to jest świetna wiadomość, dlatego że na koniec roku wartość długu Polski w obcych walutach będzie mniejsza wyrażona w złotych, więc być może nawet spadnie w tym roku zadłużenie Polski ze względu na silną złotówkę, ze względu na koniunkturę i ze względu na chociażby nastroje w Europie. Proszę sobie wyobrazić, że w niemieckim przemyśle są najlepsze nastroje w tym wieku, czyli od 17 lat. To o czymś mówi. euro się wzmacnia w tej chwili.
Rządu nie mają, a nastroje rosną. To jest dobre.
Może nie powinni mieć i wtedy tylko i wyłącznie.
Ja bym kontynuował to właśnie tą
tradycję. A tutaj, tutaj jednak jest zła wiadomość, dlatego że wielka koalicja CDU, CSU z SPD no jednak będzie twardo obstawać, sądzę, przy Nord Stream 2. Ja przypomnę, że amerykański prezydent ma czas, by wprowadzić takie super sankcje przeciwko firmom zachodnim, które...
Ma na biurku odpowiedni kwit, kwestia podpisania.
Tak, do końca stycznia musi albo je wprowadzić, albo przed kongresem wytłumaczyć się, dlaczego ich nie wprowadzi. Więc no, gwiazdy nam sprzyjają. Polska naprawdę zaczyna odgrywać olbrzymią rolę i w gospodarce, i w polityce.
Jedno proste pytanie, czy jest związek między kontraktem gazowym z Amerykanami, który jak wiemy jest mały, ale długoterminowy i tam jest jakaś tajemnicza formuła liczenia ceny tego gazu, by była konkurencyjna wobec Rosji, a kontraktem rakietowym. Czy to jest w jednej paczce, czy to są dwa różne i zbieżność przypadkowa?
Ja powtarzam, bym to łączył, to znaczy ta relokacja wojsk amerykańskich, jakże Amerykanie tutaj się umieścili, a proszę też to odczytywać tak, że Amerykanie nie czynią gestów sympatii, miłości do Polski i tak dalej, tylko widocznie stan zagrożenia ze strony Rosji był tak poważny, niektórzy twierdzą, że...
No mamy wspólne interesy.
Tak, że dzięki temu Rosjanie nie weszli do Kijowa na przykład. Bo jednak brali to pod uwagę, czyli relokacja, Patriot, system Patriot, który kupujemy, plus transakcja gazowa, to wszystko łączy się w jedno.
Ja powiem,
Trójmorze bym powiedział,
właśnie, no,
w kierunku Trójmorza.
Stabilność
energetyczna. Natomiast
ja
bym bardzo życzył, kiedyś w Szpiglu rozmawiałem, niech oni sobie ten Nord Stream 2 wybudują. Oni co prawda chcą być hubem na całą Europę. I potem jak im Rosjanie przykręcą gaz, ponieważ koledzy dziennikarze w Szpiglu byli przekonani, że miałem tak dużą gospodarkę, że Rosjanie nigdy tego nie zrobią. Ja mówię, no życzę wam wszystkiego najlepszego, ale mogą tak zrobić, ponieważ to jest instrument polityczny, polityki zagranicznej. Jeżeli czegoś nie osiągną, czegoś będą chcieli i Niemcy tego nie zrealizują w polityce albo w gospodarce, no to po prostu zrobimy wam takiego psikusa. A my będziemy wtedy mieli właśnie terminal gazowy, no trochę tego gazu będziemy mieli z Norwegii, nie za dużo, ale jednak, a poza tym mało kto w Polsce wie, że w sumie na utrzymanie naszych piecyków w domach i tak dalej wystarczy nam gaz z Polski. Gaz nam jest importowany, potrzebny do przemysłu chemicznego głównie.
No więc sytuacja, jeśli chodzi o rynek gazu, jest kluczowa i bardzo, bardzo geopolityczna. Wiadomo, że Amerykanie chcą wejść ze swoim gazem. Chcą eksportować do Europy 180 miliardów metrów sześciennych gazu. To jest olbrzymia ilość. A takim hubem gazowym widzą go w Polsce.
Więc
ja bym jeszcze zwrócił na inną zbieżność wydarzeń. Przecież ten tweet słynny Tuska był no, dwa dni po decyzji Departamentu Stanu o patriotach i na dwa dni przed informacją o podpisaniu kontraktu gazowego. To pokazuje, jak no, Tusk to nie był, on tego nie napisał. To jest zlecenie, sądzę, naszych zachodnich sąsiadów. I to pokazuje, jak oni się obawiają o swoje interesy.
Czy wiążemy z tym, szanowni panowie, kolejną rzecz, która się pojawia w propagandzie Platformy Obywatelskiej, faszyzm w Polsce. Jeżeli ktoś z państwa oglądał wczoraj program chociażby Woronicza 17, widział tam niezwykle pobudzonego posła Platformy Obywatelskiej, który wymachiwał jakimś zdjęciem i przerywał praktycznie każdą wypowiedź każdego człowieka, mówiąc, że w Polsce jest faszyzm. Zachowywał się tak, jakby no, wykonywał zlecenie. Teraz, czy to jest jakiś...
Faszyzm jest rozwinięciem polskich obozów śmierci, z przełożeniem na kolejne. Jak wiemy, najbardziej z faszyzmem i o rozwijający się faszyzm w Polsce walczą media niemieckie, które jednolicie realizują właściwie tę agendę, o czym Olaf Henkel, zaprzeźniony, nie ukrywamy, z Polską, ale który doskonale widzi, on wręcz stwierdzi, że w ogóle jest prasa niemiecka, to jest jednolity pogląd, w zasadzie mediów krytycznych wobec rządu, konserwatywnych, nie daj Boże, to już w ogóle tam nie ma. I ja powtarzam, że Niemcy jest takim przedłużeniem polityki niemieckiej, jest media niemieckie, a do tego oczywiście grupa posłów Platformy Obywatelskiej na czele z Donaldem Tuskiem, bo mnie potwornie wkurzyło, kiedy był słynny budżet ustalany w sali kolumnowej, jak wiemy, a Tusk wtedy też tweetował, że nie wiadomo, jak będzie z polskimi finansami, bo jeżeli kraje zachodnie nie uznają tego budżetu albo uznają, że tego, no po prostu trzeba być niezwykłą kanalią, ponieważ to mogło się przenieść na przykład
pana na wartość złotego. No,
tak i na nasze obligacje na przykład.
No więc zachowanie opozycji jest absurdalne, jeśli chodzi o z punktu widzenia interesu Polski.
Czy absurdalne?
Tak, ja myślę, że to przechodzi do przeszłości, dlatego że Polacy rozumieją, że ta totalna opozycja działa wbrew interesowi państwa i myślę, że to jest ostatni taki obrazek, kiedy ktokolwiek jest w polityce, kto działa wbrew interesowi państwa.
Ale w interesie innego.
Wbrew dobru wspólnego. Tak, no, Niemcom nie można zarzucić, że ktokolwiek tam w polityce działa wbrew interesowi niemieckiemu. Francuzom nie można zarzucić, że ktokolwiek w polityce sprzeniewierza się interesom Francji. No a w Polsce mamy to, co mamy. Ale ja mam nadzieję, że to jest ostatni taki moment, gdzie możemy takich gagatków oglądać w telewizji,
ja
gardłujących tak, przeciwko nam.
Kiedy zainwestowali w media, dziennikarze niemieccy pytali się mnie, jak to jest oceniane. Mówię, różnie bardzo jest oceniane. Mówię, a przepraszam, ile jest w Hamburgu, ile jest z kapitałem na przykład polskim czy obcym gazet w Niemczech? Oni tak stężeli, napieli się, mówi, Niemcy by tego nie zaakceptowali.
No, a mogą, ale bardzo chętnie akceptują niemieckie gazety w Polsce i to jest dowód na pewną otwartość Niemców. Jerzy Bielewicz, Marek Król, jeszcze jedno zdanie, tak? Bo...
No, to jest ustawa medialna z dekoncentracji mediów jak najszybciej i będzie dobrze. Same dobre wiadomości.
Redaktor Marek Król.
Ja jako mały, prosty redaktor dobra powiem tak, ponieważ się prześladuje media, prześladuje się inwestorów polskich we Francji, budowlańców, jest taki prikaz, żeby nie zatrudniać w polskich firm, że może byśmy tak za różne są te supermarkety, tutaj się trochę kontrol przeprowadzić tam w finansach, może coś
tak,
takiego.
Tak, tak, te supermole są bardzo nieefektywne energetycznie.
Ja tylko zapytam panów, bo mam pomysł na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, zupełnie inny ten, mianowicie przeprowadzić kontrolę czekoladek. Czy wjeżdżające do Polski i do Europy czekoladki spełniają warunki sanitarne, czy ich produkcja jest taka, jak powinna być? No. I wtedy uważam, że stosunki polsko-ukraińskie poprawią się skokowo w ciągu jednego,
trzech dni. My się bardzo szybko uczymy. No, wystarczy zrzucić, że przecież polskie jabłka nie sprzedają się w Austrii. Dlaczego? No bo to są bariery takie sztuczne, wytwarzane przez tamten biznes. To dotyczy Francji, Niemiec, więc uczymy się bardzo szybko.
Masło nie sprzedaje się w Danii, tak?
No tak, no ale to masło teraz idzie polskie i nawet we Francji do croissantów brakuje, więc idzie dobrze. Jajka też polskie się
sprzedają. Tak, Unia przeregulowała rynek rolny, że się są...
To, że masła nie ma, ale to zupełnie temat na inną rozmowę.
Nasze polskie kury też patriotycznie się zachowują, niosą jajka szybko, bo w Europie brakuje.
Zostawiamy państwa z patriotycznymi polskimi kurami, które w odruchu
połowa bocianów to Polacy przecież.
Narodowym niosą jajka. To już wkraczamy w tej rozmowie na tematy grząskie i niebezpieczne. Jerzy Bielewicz, Marek Król, bardzo serdecznie
dziękujemy. Jego dnia.
Dziękujemy. Łukasz Jankowski, proszę państwa, zbliża się do nas z nieuchronnym przeglądem prasy.